Czas na przegląd prasy. Już cytowałem Państwu dzisiejszą Rzeczpospolitą, ale może jeszcze dwa artykuły. Nadchodzi kolejna rewolucja w RODO. W trakcie majówki nastąpią zmiany w ponad 160 ustawach. Ich konsekwencje odczuje 2 miliony polskich firm. Żadna nowelizacja przepisów nie budziła w ostatnich latach takich emocji, jak wprowadzająca do polskich przepisów unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Powinna była wejść w życie 25 maja 2018 roku razem z RODO, które przewiduje ogromne kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnych z przepisami. Nowela wejdzie w życie z prawie rocznym opóźnieniem. Jak ustaliła Rzeczpospolita, zostanie opublikowana 19 kwietnia w Dzienniku Ustaw, a zacznie obowiązywać w sobotę 4 maja. Od tego dnia zmiany czekają m.in. klientów banku, którzy będą mogli domagać się uzasadnienia odmowy udzielania im kredytu. Zmiany czekają też szpitale, które na wniosek pacjentów będą musiały wydać dokumentację medyczną i to za darmo. Wiele zmieni się także w kodeksie pracy. Po 4 maja pracodawcy będą mogli gromadzić dane o pracownikach wyłącznie za ich zgodą, co utrudni sprawdzanie kandydatów do pracy. Więcej na 13 stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Też mówiłem Państwu o ciekawym artykule Jerzego Haszczyńskiego dotyczącym sytuacji w Algierze, ale też ciekawy komentarz Mariusza Cieślika, Izrael biało-czerwony. Dwa największe bloki polityczne, lewicowo-liberalny i prawicowo-konserwatywny, osiągają podobne poparcie. Nikt do końca nie jest pewien, chociaż premier Netanyahu jest pewien, to jest komentarz własny, kto wygra wybory i kto będzie rządził. Media żyją wyłącznie politycznym konfliktem, w powietrzu wiszą sądowe oskarżenia wobec przywódcy konserwatystów, a on sam jest dla elit symbolem wszystkiego, co najgorsze. Intelektualiści go atakują, a młodzież organizuje wymierzone w niego happeningi. Dodajmy jeszcze, że w rozgrywce politycznej nikt nie ma zahamowań, bo w imię wyborczych kalkulacji podejmować ryzykowne ruchy dotyczące stosunków zagranicznych. Jak Państwo myślą, co to za kraj? Polska? Ależ skąd? Izrael. To zamykamy w takim razie Rzeczpospolitą. Może jeszcze jedna informacja. Po 19 latach wpłynął wniosek o uniewinnienie skazanego za podwójne morderstwo. 8 września 1992 roku w Szczecinie zginęło dwóch mężczyzn. Na podstawie zeznań świadka incognito za zbrodnię skazano Arkadiusza Kraska. Dostał dożywocie. Po 19 latach prokuratura regionalna w Szczecinie złożyła wniosek o uniewinnienie mężczyzny. Zobaczymy, jak ta sprawa się skończy. 19 lat w więzieniu za darmo. To będzie rekord, jeśli chodzi o III Rzeczpospolitą. Gazeta Wyborcza oczywiście zaangażowana w strajk nauczycieli. Nie porozumieli się z rządem, nie zamierzają zawieszać strajku. Za czas protestu nie dostaną pensji. By wesprzeć nauczycieli, powstał specjalny komitet i fundusz strajkowy. I sondaż Wyborczej: Prawo i Sprawiedliwość 36% głosów, Koalicja Europejska 33%, Wiosna 14% i następne dwie niespodzianki: Konfederacja 5%, Lewica Razem 5%, a Paweł Kukiz i Ruch Kukiz 15% poniżej progu wyborczego 4%. To jest taki najnowszy sondaż opublikowany przez Gazetę Wyborczą. Z kolei Gazeta Polska Codziennie. Na pierwszej stronie zdjęcie senatora Rulewskiego. Senator Rulewski już nie chce już PO. Jan Rulewski zapowiedział rozstanie z Platformą Obywatelską. Byłemu działaczowi opozycji antykomunistycznej nie podoba się, że na listach Koalicji Europejskiej znajdują się funkcjonariusze PZPR. Koalicja Europejska jest typowym sojuszem, którego celem jest jedynie zdobycie władzy. Zawiera on tak daleko idące sprzeczności, że osoby z jakimś kręgosłupie ideowym nie są po prostu w stanie tego zaakceptować. To jest cytat z Norberta Maliszewskiego z UKSW na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Szantażyści kreują się na ofiary. Przeszkadzanie uczniom podczas pisania egzaminów gimnazjalnych, wywieranie presji na nauczycieli, którzy zgłosili się do pracy w komisjach nadzorujących przebieg testów, a także groźby, że strajkujący nie dadzą swoim podopiecznym promocji do następnej klasy, to metody biorących udział w proteście nauczycieli oraz ich sympatyków. Na o godzinie 7:10 jeśli państwo słuchali poranka dziś od samego początku, przeczytałem list nauczyciela Tomasza, który opowiada o sytuacji w szkole i o tym, jak potrzebna jest głęboka reforma szkolnictwa, co jest jego prawdziwą patologią i prawdziwą motywacją nauczycieli do strajku. Dziennik Gazeta Prawna, państwo z tektury, tak nazywa jakieś państwo Dziennik Gazeta Prawna, Piotr Zaremba, protest nauczycieli to porażka rządu, Marek Teichman, instytucje na niby, Piotr Patryk Słowik i Jakub Styczkowski, jak ukraść spółkę. Nie wiem, czy opisują, czy doradzają, ale to zobaczymy i przeczytamy następnym razem. Znów Rzeczpospolita i jeszcze jest nasz dziennik, ale jest też przy mikrofonie Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry, witam serdecznie z Krakowa. Chyba muszę trochę ściszyć, to może ja coś powiem o sprawach międzynarodowych, chociaż jedna dotyczy Polski. Mianowicie, proszę państwa, wczoraj i dzisiaj w Warszawie odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw związanych z tak zwanym procesem berlińskim. Proces berliński to jest taka międzynarodowa inicjatywa, która służy zbliżenia krajów Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Dzisiaj też w związku z tym będzie debata między ministrem spraw zagranicznych polskim, panem Jackiem Czaputowiczem, a szefem dyplomacji Niemiec Heiko Maasem. Skoro była mowa tutaj o RODO i o różnych problemach z obliczaniem wymiaru tego świata, to są na świecie większe problemy niż RODO, a mianowicie w Indiach. Otóż w Indiach, proszę państwa, zaczynają się wybory. Największe wybory świata będą trwały miesiąc. Tam jest 900 milionów wyborców. Co ciekawe, tych wyborców jest tak wielu, że organizacje pozarządowe znalazły 17 milionów ludzi, którzy powinni głosować, a nigdzie nie są jako wyborcy zarejestrowani. Jakaś nawet jest specjalna dla nich aplikacja, w jaki sposób mogą tacy wyborcy znaleźć się, gdzie powinni się ewentualnie zarejestrować. Taka ciekawostka. Na stronach Foreign Affairs można znaleźć artykuł pod tytułem Miraż Modiego, krytycznie podsumowujący te ostatnie 4 lata rządów premiera Modiego. Przypomnijmy, to jest partia raczej prawicowa. Na świecie mówi się, że nacjonalistyczna. Nie wiem, co oznacza nacjonalizm w Indiach, ale wiemy na pewno, że jej głównym konkurentem jest wciąż Indyjski Kongres Narodowy, czyli partia klanu Gandhi Neri. Co ciekawe, jak twierdzą znawcy, jeśli chodzi o sprawy polityki zagranicznej, tej wzrastającej mocarstwowości Chin, ich ukrytej, ale istniejącej rywalizacji z Chinami, to tutaj się nic nie zmieni bez względu na to, kto będzie rządził. Tak to właśnie wygląda w państwach poważnych. A w państwach mniej poważnych, czyli w Europie, taka informacja z Obserwatora Gospodarczego. Niemcy odraczają modernizację sił powietrznych nawet do 2030 roku. Niemieckie Ministerstwo Obrony obliczyło, że utrzymanie do 2030 roku starzejącej się floty 93 myśliwców Tornado będzie kosztować blisko 9 miliardów euro. Tak wynika z niedawnego dokumentu przekazanego niemieckim prawodawcom w tym tygodniu. Aha, Niemcy na razie zrezygnowali z możliwości zakupu myśliwca piątej generacji, czyli V-35. I jeszcze jedna, proszę państwa, taka informacja niemiecka, też związana z lotnictwem i jakoś tak trochę łącząca się z tą tragiczną rocznicą, którą mieliśmy w Polsce. Mianowicie jest taki samolot, on się nazywa Konrad Adenauer, to jest rządowy samolot niemiecki główny. No i ten samolot okazuje się, że już kompletnie nie może latać, jest po prostu, nadaje się do natychmiastowego remontu. Tutaj Süddeutsche Zeitung twierdza, że to jest wręcz niebezpieczne, żeby niemieccy oficjele tym samolotem latali. Co ciekawe, kilka lat temu była taka dość znana sprawa, że ktoś wszedł do jakiejś, media doniosły, że jakiś nieznany człowiek dostał się w ogóle do hangaru rządowego i coś tam przy tym rządowym niemieckim samolocie grzebał. Czy to państwu czegoś nie przypomina? Washington Post pisze o sprawie Juliana Assange'a, autora Wikileaks, największej przeciekowej informacji świata. I tutaj autorzy tej liberalnej gazety, którzy na co dzień zajmują się walką z prezydentem Trumpem, tym razem zajęli się panem Assange'em i piszą, żeby przypadkiem nie traktować go jako jakiegoś bohatera, bo to nie jest bohater, to jest bardzo ciemna postać. Przynajmniej zdaniem autorów Washington Post. Co tutaj jeszcze mamy? Przepraszam, chwileczkę. Aha, jest też informacja na temat Ekwadoru, że fakt, że Ekwador, którego na terenie ambasady, którego w Wielkiej Brytanii zgodził się na przekazanie tego pana służbom brytyjskim, że to świadczy o zmianach w tym kraju, mimo że prezydent Ekwadoru ma na imię Lenin. Taka latynoska ciekawostka. I jeszcze tutaj informacje ze Stanów Zjednoczonych, mianowicie ta sprawa z tą próbą oskarżenia Donalda Trumpa o związki rosyjskie też odbiła się rykoszetem w środowisko Baracka Obamy, mianowicie za ukrycie swoich związków z Ukrainą i pracą dla jakiegoś ukraińskiego biznesu skazany został były prawnik Baracka Obamy, pan Greg Craig. Tak więc jak widać tutaj te macki wschodniej korupcji w kręgu amerykańskiego establishmentu, one dotyczą nie tylko jednego obozu politycznego. Znaczy my oczywiście wiemy, że dotyczą nie jednego obozu politycznego, ale czasem jak się czyta liberalne media, to wygląda na to, jakby to tylko wokół Donalda Trumpa różne podejrzane postacie były, a przecież tak nie było. Hiszpania ma być poligonem doświadczalnym. Brzmi to trochę przerażająco, proszę Państwa. Pisze o tym portal Cyber Defense 24. Czy uda się zabezpieczyć wybory? Hiszpański premier Pedro Sanchez wezwał wszystkie siły polityczne w kraju do poparcia nowej narodowej strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa. Celem jest zwalczanie działalności hakerów, prób włamania się do systemów w celu osłabienia demokracji i podważenia zaufania obywateli do polityków. Ciekawe, proszę Państwa, czy okaże się, że tak właśnie przejawem naruszania cyberbezpieczeństwa jest na przykład działalność prawicy, która tej nowej prawicy partii Vox, która kwestionuje aktualny stan hiszpańskiej polityki. Myślę, że jeśli chodzi o takie wiadomości ze świata, to na razie wystarczy.
A Antoniego Opalińskiego mogą Państwo w Krakowie spotkać nie tylko na 95,2 FM, ale również na krakowskim rynku i na krakowskich salonach. Bardzo serdecznie dziękuję za krakowski i międzynarodowy przegląd prasy. Na zakończenie zajrzymy do Kuriera Wnet, druga strona Kuriera Wnet. Serdecznie Państwu polecam Telegraf Macieja Drzazgi, taki przegląd wydarzeń miesiąca w skrócie, w jednym zdaniu, i to są takie zdania treściwe, które nam uświadamiają, co się dzieje i jakie procesy zachodzą na świecie. Artykuł Jana Kowalskiego na temat kolejnej piątki Prawa i Sprawiedliwości. Artykuł właściwie krytyczny w stosunku do nowej piątki Jarosława Kaczyńskiego, i artykuł Mariusza Pateja. 6 marca 1942 roku Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau zamordowali profesora Romana Rybarskiego. Zamiast wspomnienia chciałbym odnieść się do jego spostrzeżeń na temat negatywnej roli państwa jako właściciela podmiotów gospodarczych i rekomendacji niosących jakże aktualną przestrogę dla rządzących Polską. Ten zapomniany dziś polski ekonomista przestrzegał przed kapitalizmem państwowym, trwałym zaangażowaniem się państwa w podmioty gospodarcze. Argumentował, że nieefektywne zarządzanie będzie ukrywane, jego koszty przerzucane na podatnika bądź konsumenta. Poszkodowane stają się także podmioty prywatne, wypierane z rynku przez państwowe firmy korzystające ze wsparcia czynnika politycznego. Te uwagi dotyczyły polityków rządów sanacji. Dziś odnajdujemy modelowy przykład stosunków kapitalizmu państwowego. Właśnie poznaliśmy zwycięzcę przetargu na warte 800 milionów złotych drony dla wojska w ramach projektu Orlik. Zwyciężyła polska grupa zbrojeniowa, dopiero nabywająca kompetencje w tym obszarze produktów. Polski producent bezzałogowców WB Electronics jest bezsprzecznie podmiotem bardziej doświadczonym. Sprzedaje drony na wielu rynkach świata, między innymi prowadzące obronne działania zbrojne przeciwko hybrydowym wojskom rosyjskim na Ukrainie. Według informacji podanej w prasie, MON wykluczył WB Electronics z przetargu ze względu na przesłanki podmiotowe. Urzędnikom Polskiego Ministerstwa Obrony nie spodobał się polski prywatny podmiot. Mariusz Patej, druga strona Kuriera Wnet, a to jest pierwsza i jasna strona Poranka Wnet, godzina 8:14.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Oczywiście zaproszenie na Jarmark Wnet. Pierwszy świąteczny Jarmark Wnet. W sobotę od godziny 8 do 15. Od 11 do 12 koncert życzeń z Jarmarku Wnet. Zachęcam Państwa do tego, żeby na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Platek 29/31 pojawić się w najbliższą sobotę. A jeśli w sobotę nie znajdą Państwo czasu, to w Wielki Czwartek od 8 rano do może ostatniego klienta będziemy na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater i świąteczne zakupy radzimy Państwu właśnie tam zrobić. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do słuchania Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości, a to jest Poranek Wnet, godzina 8:17.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
W jakiej formie jest minister, a w jakiej formie i kondycji jest polskie rolnictwo?
Minister chyba jeszcze nie słabnie specjalnie, chociaż ciosy dostaje z różnych stron. Natomiast rolnictwo ma i problemy, i wzloty, jak zwykle. Ja w tej chwili najbardziej się martwię, żeby się nie powtórzyła zeszłoroczna susza. Jest mało opadów, śniegu było też jak na lekarstwo. Natomiast sytuacja ekonomiczna generalnie w poszczególnych tak zwanych rynkach nie jest najgorsza. Ona daje możliwości również zarobienia. W niektórych grupach to nawet ceny oszalały, na przykład tuczniki, które niedawno były śmiesznie tanie, oczywiście nie pokrywały kosztów produkcji, była cena około 3 zł, w tej chwili jest około 6. To jest znowu cena za wysoka i trochę się martwię, bo ci rolnicy, którzy protestowali ze względu na niską cenę, a może teraz trzeba by usiąść i się zastanowić nad tym, że tworzymy jakiś nawet mały, ale fundusz po 5 groszy od kilograma, czy 10 odprowadzamy, żeby mieć jakieś środki na wypadek nieszczęścia, które się za ileś miesięcy może powtórzyć. Jest w miarę dobre stan ozimin. Mało to pewnie kogo w mieście obchodzi, ale nie powinien być zły rok. Chociaż dopóki nie masz zebranego, dopóki nie masz w spichlerzu, to nigdy tam nie, jakichś wielkich planów nie buduj.
Było takie wielkie spotkanie dotyczące rolnictwa w Pałacu Prezydenckim. Jakiś rodzaj projekt na rzecz rozwoju polskiej wsi miał powstać. Jaka jest faza powstawania tego projektu?
To idzie dobrze. To przede wszystkim jest pewne zorganizowanie debaty na temat rolnictwa. Ja wiem, że nie na gadaniu to wszystko się zasadza. Natomiast proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że środowiska, które z sobą ściśle powinny współpracować, albo przynajmniej poznać swoje punkty widzenia, czyli producenci rolni i przetwórcy, właściwie nigdy się ze sobą nie spotkali. I to porozumienie rolnicze, które zainicjował prezydent Andrzej Duda, jestem mu za to wdzięczny. To jest miejsce, gdzie się odbywają spotkania. Tych spotkań już było kilkanaście w poszczególnych grupach tematycznych, gdzie wszyscy tak zwani interesariusze z sobą rozmawiają, czyli ustalają, czy mają jakiś punkt interesów stycznych, czy będą z sobą wojowali, czemu ci, którzy przetwarzają na przykład mięso, wolą kupować surowiec z zagranicy, a nie chcą od polskich chłopów, co im nie pasuje, czy jakość tego mięsa nie pasuje, czy za tłuste, czy za drogie, to niech odpowiedzą na to. Również rolnicy muszą odpowiedzieć, czy chcą się związać z przetwórcami na dobre i złe, również na wzloty i upadki, czy też będą grali troszkę cynicznie na zasadzie, jak mi się opłaca, to sprzedam, jak mi się nie opłaca, to mam w nosie tego, z którym na przykład mam umowę kontraktacyjną. Więc te środowiska z sobą muszą rozmawiać. Również to, co się zaczyna przebijać do świadomości, decyduje konsument. Nie rolnik, nie producent, decyduje konsument. Co on będzie chciał kupić, to mu trzeba wyprodukować. On swoimi pieniędzmi decyduje o tym, co będzie produkowane. I trzeba również zdanie konsumenta na temat żywności poznać. Czy on chce inaczej pakowaną, czy rzeczywiście poważnie traktować to, w co ja wierzę, że żywność, że konsumenci chcą żywności jak najwyższej jakości, tej znakomitej, tej zdrowej, bezpiecznej, ale rozumieją, że również za to trzeba troszkę drożej zapłacić. Czy raczej szukają żywności, przepraszam za wyrażenie, śmieciowej, ale taniej. ona będzie też bezpieczna, bo każda musi być bezpieczna, ale pytanie, czy chcą tej wysokiej jakości związanej jednak z trochę wyższą ceną. Ja uważam, że to jest lepsze. Lepiej kupić trochę mniej, ale dobrego, niż byle co i dużo. Ale to musi też być przedyskutowane. Dlatego cieszę się, bo te grupy robocze, jest ich 10, sami się podzielili. Na spotkania przychodzi po parędziesiąt osób. Sami sobie określają termin kolejnych spotkań. Ja nie chcę w to ingerować. Nawet za bardzo nie chcę samemu osobiście się pojawiać tam, gdzie są bardzo takie trudne tematy. Nie dlatego, żebym ich się bał. Żeby nie narzucać kierunku myślenia.
No dobrze, ale to są rozmowy kwadratowe czy okrągłe, stoliki, wymiana informacji, ale kiedy się to przełoży na coś konkretnego i na konkretne rozwiązania w rolnictwie?
Ja im postawiłem, tym grupom, kilka tygodni, nie precyzując, czy to będzie 4, czy 5, czy 6. W każdym razie ja nie chcę tego przeciągać miesiącami. Zaczęli miesiąc temu te zespoły, ukonstytuowali przewodniczących, to są przedstawiciele rolników, mają kilka terminów spotkań, każda z tych grup i sądzę, że to już nie jest odległy czas, że przedstawią rekomendacje, przedstawią pomysły, które ja będę realizował.
Była konwencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca rolnictwa. Z tej konwencji przebiło się kilka informacji. One są sławne. Krowa plus, tucznik plus. Na jednej ze strajkujących szkół w Warszawie pojawiło się takie hasło: nauczyciel minus, krowa plus. Jak rozszyfrować tą krowę plus i tego tucznika plus? Co to w ogóle jest i kto podpowiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby w tym momencie takie rzeczy mówić?
Na konwencji to, co było najważniejsze, czyli najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezes Kaczyński i premier Morawiecki, jeszcze raz powtórzyli, i cieszę się z tego, że wieś i rolnictwo są jednymi z priorytetów tego rządu i tej formacji. I trzeba robić wszystko, żeby i wyrównać jakość życia, zapewnić odpowiednie dochody, sprawić, żeby obszary wiejskie były dobrym miejscem do życia i realizacji swoich aspiracji życiowych. Ale biorąc pod uwagę również to, co się dzieje w Unii Europejskiej, czyli pewne zmiany dotyczące budżetu, wspólnej polityki rolnej, również pewne w poszczególnych krajach występujące egoizmy, każdy trochę pilnuje swoich interesów, to również zostały wskazane nowe obszary aktywności, o które będziemy zabiegali. Na pewno wysoki budżet rolny, ja już kiedyś tu w audycji o tym mówiłem, nie można zrealizować różnych wymagań wobec wsi, nie dając na to odpowiedniej ilości pieniędzy.
Mówi pan o Unii Europejskiej.
O Unii Europejskiej, oczywiście.
A był pan ostatnio w Brukseli.
Tak, byłem podpisywać taką deklarację europejską dotyczącą cyfryzacji w rolnictwie. Bardzo ciekawe, bo może się okazać, że techniki cyfryzacyjne, innowacyjność bardzo mogą rolnictwu pomóc, ale ja również podniosłem wątek...
I zaszkodzić, jak wiemy.
Podniosłem wątek, który może się niektórym dyskutantom, tam było paru ministrów, nie spodobał. O tym ludzkim, tym etycznym wymiarze wprowadzania kosztownych rozwiązań technologicznych, żeby się nie okazało, że koszty wprowadzania... Może nie zabawki, ale pewnego paradygmatu związanego z cyfryzacją będą tak wysokie, że zniszczą gospodarstwa, niczego na dobrą sprawę im nie dając, i zostaną tylko ci najwięksi. Ale wracając do tej konwencji.
To jest najbardziej niebezpieczne, bo polskie rolnictwo chwalimy, czasami mówimy o tym, gospodarstwa rodzinne to jest coś, co powinniśmy chronić, bo to jest cecha polskiego rolnictwa. Te gospodarstwa rodzinne upadają, bo nie ma już następstwa pokoleń, bo kolejne pokolenie wnuków chce się wyprowadzić do miasta i nie ma zamiaru dalej, tak się często zdarza, nie ma zamiaru dalej kontynuować trudnej pracy rodziców, a te nowoczesne technologie to właśnie sprzyjają temu. Gospodarstwa przemysłowe, będzie jeździł traktor sterowany systemem 5G, który wprowadzimy za chwilę, i będziemy zbierać owoce GMO i kupować je w supermarketach.
Nie, to jest, myślę, że cyfryzacja znacznie szersza niż tylko prowadzenie maszyn, czy też tak zwane rolnictwo precyzyjne. Ono jest ważne, żeby stosować tylko tyle chemii, ile jest niezbędne, żeby stosować ochronę roślin i zdrowie zwierząt, i tu technologie mogą w tym pomóc. Natomiast sprawa jest szersza. Przede wszystkim generalnie obszary wiejskie muszą być wyposażone w sieci szerokopasmowego internetu, w te technologie, tak samo jak miasto. Nie mogą być jakąś pustynią cyfrową, pustynią informatyczną.
No każdy chce oglądać Netflix, to jest oczywiste.
Nie, każdy chce. To jest również, może być wykorzystane nie tylko do oglądania filmów i sprawnego buszowania gdzieś tam w internecie, ale również do wykonywania prac. Coraz więcej również technologii w rolnictwie może być sterowane przy pomocy telefonu komórkowego, czy tam innych urządzeń. Zresztą to jest element, na który zwracają uwagę w różnych krajach, że cyfryzacja, to tak trochę w kontrze do tego, o czym pan mówi, może zachęcić młodych ludzi do pozostania na wsi. Że to jest ta zabawka, która, a rolnictwo może być odbiorcą tych różnych technologii i to może sprawić, że młodzi ludzie zainteresują się również pozostaniem na wsi. To jest również stosowanie tych wszystkich nowych form usług społecznych, nie wiem, dostępu do medycyny, do jakichś innych form usług przy pomocy internetu. Natomiast w gospodarstwach to przede wszystkim właśnie ze względu na skomplikowaną strukturę polskiego rolnictwa, na dużą ilość małych gospodarstw, dużą ilość działek rolnych, zarządzanie tym wszystkim, składanie wniosków, to już się toczy. Od zeszłego roku rolnicy składają wnioski o dopłaty unijne przy pomocy komputera, pod tak zwany e-wniosek.
To, panie ministrze, tak, to jest prawda, to jest zresztą rzecz, o której wiemy, że ile jest plusów cyfryzacji, ale wróćmy do tego, co jest tu i teraz, czyli negocjacje na temat przyszłego budżetu unijnego, na jakim są etapie i czy możemy się spodziewać wyrównania szans dla polskiego rolnictwa w porównaniu z rolnikami francuskimi, tak, i niemieckimi.
To jest ten postulat, czy kierunek negocjacyjny, który bardzo mocno prezes Kaczyński podkreślił. Negocjacje trwają. My zaczynamy być jednym z ważniejszych graczy na tym rynku. Komisarz Hogan do Polski często gęsto przyjeżdża, spotyka się również z premierem Morawieckim. W nas upatruje jednak dużego kraju rolniczego, który jest w stanie wokół siebie zorganizować jakąś grupę krajów, które wymuszą większy budżet rolny. Więc również jestem tu optymistą. To decyzje będą zapadały dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego, późną jesienią, czy może w przyszłym roku nawet. Ale więc również to wyrównanie szans jest realne. Tu najwięcej chichotu, czy nawet rechotu. Słyszałem polityków Platformy, którzy tak rechotali nad wsparciem dla bydła i świń, jakby to było coś jakiegoś wyjątkowo dowcipnego albo głupiego. Szukamy rozwiązań, żeby w dwóch podstawowych kierunkach hodowli zwierząt, tych historycznie dla Polski najważniejszych, czyli bydła i świń. Byliśmy wielką potęgą. To głupota poprzedników doprowadziła do tego, że hodowlę świń w Polsce opanowali kto? Duńczycy. Duńczycy, rolnicy duńscy, którzy uprawiają, hodują świnie w Polsce. Więc szukamy rozwiązań, żeby tym grupom zwierząt również pomóc. To nie jest proste, nie ma prostej możliwości dopłacenia. Po pierwsze, nie wolno ze środków krajowych. Więc jakiekolwiek mówienie, że to są środki, które dostaliby nauczyciele, czy pielęgniarki, czy ktoś, jest po prostu głupotą kompletną, jest to nadużycie.
To jest propaganda.
To jest propaganda.
To jest walka polityczna.
Ordynarna propaganda, ten, który to mówi, to jest albo głupi, albo ma złą wolę.
Chce wygrać wybory.
Myślę, że jedno i drugie.
Chce wygrać wybory.
Tak. Natomiast to nie są pieniądze, które mogą być przesunięte na jakiekolwiek inne wydatki krajowe, takie choćby jak pensje. To są środki unijne. Analizujemy, to już jest, poprosiłem ambasadorów, nasze przedstawicielstwo w Brukseli, właśnie również w czasie tej wizyty, gromadzą mi szczegóły, jak w innych krajach, w 12 krajach są wsparcia dla świń, dla bydła, ale nie dopłaty do sztuki, tylko do warunków utrzymania, do tak zwanego dobrostanu. Czyli jeżeli rolnik podejmuje działania, które nie są ekonomicznie uzasadnione, na przykład, żeby te świnie żyły w lepszych warunkach środowiskowych, żeby były na ściółce, żeby miały wybieg, żeby krowy przebywały nie na uwięziach, w budynkach, tylko więcej czasu były na pastwiskach na przykład. To są takie elementy, które poprawiają zdrowie tych zwierząt, może ich samopoczucie, jeżeli w ogóle do zwierząt możemy przywiązywać nasze ludzkie spostrzeżenia. I wtedy Unia Europejska pozwala, żeby do takich zwierząt, do tego dobrostanu tych zwierząt, jakieś środki przeznaczyć. Jeżeli znajdziemy uzasadnienia i przydadzą nam się argumenty również z innych krajów, ale pracujemy nad swoimi, to wtedy, zarówno po 20 roku, czyli z tej perspektywy następnej, ale ja już bym chciał, żeby nawet w tym roku wystąpić do Komisji Europejskiej o przesunięcia w ramach PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeszcze tego, który w tej chwili obowiązuje, i takie dopłaty wprowadzić.
I wtedy to nie komisarz Timmermans rozstrzyga takie sprawy, tylko inny komisarz, z którym się lepiej rozmawia.
Bardzo rozsądny Irlandczyk Phil Hogan, człowiek, który ma wiele cech, ja bym nawet kiedyś powiedziałem...
A z Irlandczykiem, jak wiemy, bo my słuchamy Studia Dublin, można się dogadać.
Ja nawet kiedyś powiedziałem, mówię, wiesz, Phil, ty jesteś Irlandczyk, ja jestem Polak, ty jesteś zafascynowany swoją kulturą, ja swoją, ale coś, dużo wspólnego mamy ze sobą.
Tak, to jest prawda, to potwierdza Tomasz Wybranowski ze Studia Dublin prawie każdego dnia. Informacje. Ministerstwo Rolnictwa szuka oszczędności i tnie wydatki. Wiadomo, jest piątka Jarosława Kaczyńskiego, trzeba znaleźć pieniądze. To dotyczy też Ministerstwa Rolnictwa i pana ministra?
To wszystkich dotyczy, to ja tu żadnego wyjątku dla siebie nie zastrzegam. Wszyscy ministrowie szukają oszczędności, żeby znaleźć środki na realizację programów społecznych. Ja również tnę wydatki zarówno administracyjne w Ministerstwie Rolnictwa, w tych instytucjach podległych, w instytutach naukowo-badawczych, to największy hałas o to jest. Natomiast na pewno utrzymamy wszystkie zobowiązania, które wynikają z naszych międzynarodowych jakichś tam regulacji, monitorowanie bezpieczeństwa żywności, te wszystkie badania, które muszą prowadzić Instytut Weterynarii, w Puławach na przykład, czy inne związane z programowaniem wspólnej polityki, szukaniem tych argumentów, na co my byśmy chcieli postawić. Tu nic nie zostanie zmniejszone ponad te wymogi, które muszą zapewnić sprawność. A jak sądzę, szukanie oszczędności jest działaniem generalnie zawsze potrzebnym.
Ale to zależy gdzie, bo można wylać dziecko z kąpielą, jak człowiek nadmiernie zacznie oszczędzać.
Tak, ale nie oszczędzamy na wydatkach na rolników, na gospodarstwa, na sytuację rynkową, na to wszystko, co ma utrzymać gospodarczo polskie rolnictwo, a szukanie oszczędności w administracji, no trudno, to też nie jest dla mnie przyjemne informowanie również dyrektorów o tym, że będą musieli swoje budżety zmniejszyć.
No, jakby dostał pan minister informację, że 46 milionów musi pan znaleźć i byłby pan szefem Instytutu Naukowego, to czy instytutów naukowych, to oczywiście by pan się zmartwił, bo pieniądze są zaplanowane i rozdysponowane.
Ale spotkałem się z nimi wczoraj. Dobra, długa rozmowa, parugodzinna. Przedstawiłem im powagę sytuacji, również prosząc o to, żeby potraktowali to jako pracę domową, jak zracjonalizować pracę instytutów. Może to jest też i moment taki, żeby zastanowić się w ogóle nad kondycją nauki rolniczej i pewne zmiany, reorganizacje przeprowadzić, chociaż to nie jest głównym celem. Celem jest to, żeby finansować różne wydatki państwa, ale cięcia będą tylko tyle, ile są możliwe do udźwignięcia bez zaprzepaszczenia dorobku i prowadzonych badań.
Ale można odnieść wrażenie, że właściwie po 3 latach, trzy i pół roku dobrej zmiany jesteśmy w takim punkcie, w którym rzeczywiście potrzebujemy skoku do głębokich reform w rozmaitych systemach, bo okrągły stół, nazwijmy to pod stoliki, nie chcę nazywać tego okrągłym stołem, ale rozmowy o rolnictwie trwają, zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i ministra rolnictwa, który jest gościem Poranka Wnet, Jan Krzysztof Ardanowski, przypominam państwu, ale też premier Morawiecki powiedział okrągły stół dotyczący systemu edukacji. Tam też jest potrzebna głęboka reforma w innych dziedzinach. Czyli co, panie ministrze, będziemy mieli nowy początek?
Może te reformy należało we wszystkich obszarach zainicjować wcześniej. Ja jestem tym ministrem 10. miesiąc. Tyle zmian, ile wprowadziłem, to przez lata nie było wprowadzonych. Zapewne jeszcze są potrzebne następne, ale też trzeba patrzeć, że nie można ideologicznie podchodzić do zmian. Zmiany muszą budować dobro, mają coś dobrego robić i muszą być zrozumiałe przez ludzi, którzy te zmiany będą realizowali. Więc uważam i to jest również takie moje głębsze przemyślenie. My, jeżeli byśmy przegrali wybory na jesieni, to bardzo dużo ze zmian, reform, które wprowadziliśmy, jeszcze będzie można zniszczyć, cofnąć, odwrócić. Natomiast jest potrzebna ta chociaż jeszcze jedna kadencja. Kiedyś zmęczenie przyjdzie. Z każdą partią, również i Prawem i Sprawiedliwością. Ale ta jedna kadencja jest potrzebna, żeby kontynuować, dociągnąć różne reformy, również i w obszarze rolnictwa.
I na koniec pytanie, Polski Holding Spożywczy, jak się ma?
Czeka powołanie spółki przez premiera, spółki celowej. Jest ustalony statut tej spółki, te dokumenty, które są niezbędne do rejestracji. No, to jest trochę w kontekście pytania poprzedniego. Szukamy tych środków na wyposażenie tej spółki. Ona musi mieć kapitał założycielski. Będzie podejmowała stabilizację rynku, tak jak się zobowiązałem, wtedy, kiedy się pojawią owoce miękkie. Ona jest przygotowana jak do wystartowania na owoce miękkie, czyli to jest w polskich warunkach przyrodniczych mniej więcej czerwiec.
Biblioteka Rolnicza. Jeszcze powstaje Instytut Wsi.
Bardzo się z tego cieszę, bo to może jest jedna z ważniejszych, w sensie symbolicznym, instytucji, która będzie zajmowała się kulturą wsi. Tradycją i kulturą. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Polskiej. Chcemy, żeby była wyspecjalizowana instytucja, która będzie również prowadziła badania nad skomplikowaną, trudną historią polskiej wsi na przestrzeni wieków, różnymi wzlotami i upadkami, roli, jaką wieś odegrała dla polskiej państwowości, dla życia społecznego, ale również, żeby była to instytucja, która będzie na bieżąco monitorowała i dokumentowała to wszystko, co się w tej chwili ciekawego na wsi dzieje. Między innymi jakiś renesans, to jestem wręcz tym zaszokowany, renesans kół gospodyń wiejskich. Ponad 5000 kół gospodyń wiejskich, które między innymi zajmują się promowaniem kultury, więc ten instytut będzie czymś naprawdę bardzo wartościowym. Tu rolę istotną będzie odgrywała pani premier Beata Szydło. Ona jest wykształcenia etnografem, ona ma wiedzę, ja jestem chłop ze wsi, natomiast ona ma wiedzę naukową.
Chłop czy szlachcic?
Nie, chłop. To jest z rodziny chłopskiej. Natomiast, ale to pana zdziwi, bo w tym pracy instytutu będzie podniesiona nie tylko chłopskość. Wieś to jest również dwór, rola dworu, to jest również rola kościoła na przestrzeni tych wieków, jednak mocno wspierającego życie na wsi, więc to będzie bardzo złożony obraz polskiej wsi, który będzie przez instytut analizowany. Ale żeby instytut
miał... A miejsce na karczmę też się znajdzie?
Jest taki pomysł. Ja nie chcę zbyt daleko wybiegać, bo to na wszystko trzeba też mieć i środki. Natomiast tą kanwą, na której instytut będzie się rozwijał, będzie Centralna Biblioteka Rolnicza położona w centrum Warszawy, przy krakowskim przedmieściu. To jest lokalizacja lepsza niż Pałac Prezydencki i Zamek Królewski razem wzięty, bo to na środku jest między nimi. Znakomite miejsce. Biblioteka będzie w pewnym sensie nobilitowana, bo nic nie traci ze swojej dotychczasowej działalności. Zbiory, zasoby, czytelnia, wszystko będzie działało, a jednocześnie tworzymy ten instytut, który będzie czymś więcej. Będzie się zajmował naprawdę dużo większą działalnością na rzecz również uzmysłowienia społeczeństwu, jak ogromną rolę polska wieś wnosiła i wnosi dla życia społecznego państwa.
I w tym Narodowym Instytucie Polskiej Wsi powinien być jeden radioodbiornik, co najmniej, żeby od godziny 9.15 do godziny 10 do 11 we wtorki słuchać audycji Milo Curtisa. Na początku był chaos, bo tam jest bardzo dużo polskiej muzyki ludowej. Źródłowo, prosto z polskiej wsi. Milo Curtis podkreśla, cudzej chwalicie, swego nie znacie. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Panie redaktorze, tam radiowęzła chyba tam nie założymy.
Każdy
słucha, czego chce, ale myślę, że
atrakcyjność... godziny.
Proszę zauważyć, atrakcyjność kultury ludowej na świecie zaczyna być coraz większa. Przecież kultura bałkańska, Bregowicz czy wszystko, to jest folk oparty o kulturę ludową. To samo się dzieje w innych krajach. W Polsce przecież jest parę... To jest pewna moda nawet zespołów
młodzieżowych. Proponuję, panie ministrze, żeby był pan gościem Milo Curtisa, któryś z wtorków może pan znajdzie godzinę czasu dla Radia Wnet, ale jeżeli by pan minister powiedział, a już patrzę, że to może być taka odpowiedź, ryzyk fizyk, że w samochodzie nie ma pan nastawionego Radia Wnet, to natychmiast się na pana obrażę.
W samochodzie radio ustawia kierowca, który mnie wozi, więc...
Nawet na to minister nie ma wpływu?
No, ja muszę go szanować, natomiast z tego, co wiem, stoi pod budynkiem i ma włączone radio wnet. Także
to pozdrawiamy kierowcę.
Pozdrawiam pana Roberta.
Pozdrawiamy pana Roberta. Jest godzina 8. Panie Robercie, niech pan nie rusza tym radiem. 87,8 w Warszawie. Panie Robercie, czy możemy tak się umówić? Minister Jan Krzysztof Ardanowski był gościem, minister rolnictwa był gościem poranka wnet. Już 8:40. Co to będzie?